W dzisiejszej audycji moim gościem jest Róża Mojsiewicz, która opowiada nam o Nepalu, o górach i o dżungli w Nepalu. Tak, opowiadasz o takich dobrych rzeczach mieszkania w tym miejscu, ale na pewno jest też masa rzeczy, która cię drażni. Albo która dla ciebie jako człowieka z Europy jest czymś absurdalnym.
Tak, dlatego ja mieszkam w Katmandu, w stolicy i mieszkanie tutaj nie jest przyjemne. To nie jest takie miejsce, w którym mogłabym osiąść i tak dalej. Po prostu jestem tutaj, bo tak na razie czuję, tak przestrzeń chciała, żebym na razie tu była. Ale w Katmandu, jedna rzecz, jakby dla mnie, pierwszą rzeczą, która mnie broni przed tym, żeby tu mieszkać, jest absolutny smog. Może nawet gorszy niż w Krakowie, ale naprawdę tu jest, wszyscy chodzą w maseczkach i to nie ze względu na COVID, tylko po prostu ze względu na ten okrutny pył. Jest część dróg w ogóle nie jest zabetonowana, tylko jest po prostu, leży tam błoto i pył i to jest naprawdę nie do zniesienia. Drugą rzeczą, która tutaj jest, właśnie trochę wspomniałam o tym i nie mogłam tu mieszkać, jest to, że nie dość, że to jest ten smog, to jeszcze miasto praktycznie w ogóle nie ma zieleni. To, że ktoś ma ogród, to jest naprawdę ogromnym rarytasem, jak tu się znajdzie jakieś drzewo i tak dalej. Poza tym jest tutaj dość głośno i wszyscy jeżdżą na skuterach. Przynajmniej są chodniki, co nie jest oczywiste w Azji, ale też te chodniki nie zdarzają się wszędzie i jest to dość niebezpieczne, jak się przechodzi koło ulicy i po prostu musi się uważać i na ludzi, i na skutery z każdej strony. Nie jest to coś, do czego ja na przykład mogłabym, czy do tej pory się przyzwyczaiłam. Naprawdę, te dwie rzeczy przemawiają za tym, że to nie jest dla mnie dobre miejsce do mieszkania. Poza tym Katmandu, oprócz tego, że ma, chcę to podkreślić, zachwycające i magiczne, buddyjskie i takie stare nepalskie miejsca, jak Patan, jak Bhaktapur, jak niesamowita stupa Swayambhu, czy stupa Bodhanath, przy której teraz się znajduję, przy której mieszkam, właśnie to jest ta dzielnica tybetańska, to tak naprawdę nie jest ładne miasto. To miasto dostało w kość w tym 2015 roku przez to trzęsienie ziemi. Okej, już się odbudowało, ale i tak wygląda jak na po prostu, jakby ciągle był jakimś placem budowy. Jak się jedzie głównymi ulicami, to leżą takie po prostu wielkie masy błota wszędzie. I potem jeżdżą ciężarówki, skutery i tak dalej. Jest taki naprawdę chaos, i chaos architektoniczny, i właśnie taki chaos ogólnie życiowy. Więc to są chyba takie minusy, takie, które mi się rzucają na pierwszy rzut oka.
A jakiego wyznania są Nepalczycy i Tybetańczycy? Bo w Tybecie chyba buddyzm, tak?
Tak. W Tybecie buddyzm. Nepalczycy w 80%, przynajmniej oficjalnie, statystycznie, to są Hindusi. Reszta to są buddyści. Jest bardzo mało ludzi innych wyznań, więc nawet nie będę o tym wspominać. Ja mieszkam w dzielnicy tybetańskiej. W ogóle w całym Nepalu mieszka od 20 do 40 tysięcy Tybetańczyków, którzy są buddystami, właśnie wyznają tak zwany buddyzm tybetański. I tutaj w samej tej dzielnicy Bodana to nawet nie są Tybetańczycy, którzy przyjechali tutaj po inwazji Chin na Tybet, ale to są Tybetańczycy z takiej etnicznej grupy, która się nazywa Tamang, i oni zamieszkują tutaj od naprawdę setek lat i dbają o to miejsce i są nawet właścicielami tej, powiedzmy, dla nich świętej ziemi, na której znajduje się stupa. I co mi się naprawdę bardzo podoba, to, że hinduizm i buddyzm jakby dzielą tą samą przestrzeń i w ogóle się wzajemnie nie wykluczają. I Hindusi, ponieważ mają tak wielki panteon tych swoich bogów, dla nich nie jest problem przyjąć jeszcze Buddę. Nie chcę teraz źle czegoś powiedzieć, ale jest jakby wcielony jako, nie wiem, jakiś tam jedna z emanacji Shivy. I chodzi o to, że Hindusi jakby respektują totalnie buddyjskie miejsce i nawet oddają im cześć. I tak samo buddyści, że nie ma takiej walki, że to jest moje. Mieszkają na małej przestrzeni, ale nie ma takiej walki, że to jest moje buddyjskie miejsce, a to jest moje hinduskie miejsce. Właściwie nie, oni po prostu jakby szanują i honorują tą drugą religię w takim bardzo fajny sposób. Bardzo mi się to podoba.
A ty wyznajesz jakąś religię?
Ja praktykuję buddyzm, też dlatego jestem tutaj, gdzie jestem i dlatego mieszkam na Bouda, bo dla mnie jest to po prostu fascynujące, ile tu jest klasztorów, ile tu jest lamów, ile tu jest tak zwanych miejsc mocy. W ogóle w samej Dolinie Katmandu to miejsce od setek lat przyciągało bardzo wielu medytujących joginów, czy to z hinduizmu, czy z buddyzmu, nawet takich joginów, o których ludzie mogli słyszeć, tacy nieznający, nie wiem, za bardzo się na historii buddyzmu, jak Tilopa Naropa, czy Milarepa, czy nawet Guru Rinpoche. I tutaj naprawdę, jeśli ktoś pracuje z umysłem i medytuje, albo nawet chciałby zacząć, to to jest takie niezwykłe miejsce. To jest miejsce, które naprawdę sprzyja, na przykład sprzyja no, mojej praktyce też i na pewno daje dużo inspiracji.
A gdyby ktoś chciał wyjechać właśnie do Nepalu, albo znajdzie się tam i w pewnym momencie stwierdzi, że jednak chciałby zostać, to jak na przykład wygląda praca w Nepalu?
To jest bardzo ciekawy temat. Nawet dzisiaj pytałam się babeczki na mojej siłowni, no bo już tu tyle jakby mieszkam, więc mam taką rutynę. Ja w ogóle bardzo lubię mieć taką rutynę, żeby mieć swoje ulubione knajpki, mieć swoją siłownię, poznawać tak bardzo lokalnie. I moja babeczka z siłowni, recepcjonistka, zarabia $100 na miesiąc. Mój taki pan kelner, menadżer z takiej super restauracji, do której lubię chodzić, mówi, że okej, wynajmuje mieszkanie za tam chyba 3000 rupii, to jest 3 razy, no to jest jakieś 120 zł, okej? Okay? Więc myślałam sobie, wow, 120 zł to jest nic. No dobra, ale jak zarabiasz 800 zł, to jednak to jest wydatek, nie? Więc praca w Nepalu, jasne, pewnie, nawet jeśli znasz nepalski, to nawet w każdym tam, co, nie wiem, w każdym jakimś barze znajdziesz pracę, ale to się w ogóle nie opłaca. No ale poza tym też trzeba mieć wizę. Wiza do Nepalu dla Polaków chyba najkrótsza jest na miesiąc, najdłuższa, tak jak ja mam, jest na 3 miesiące, przy czym oczywiście potem można ją przedłużać, ale z tego co pamiętam, to chyba nie można być tak jako turysta w Nepalu dłużej niż 6 miesięcy. Wtedy chyba trzeba zrobić visa run albo po prostu wrócić po pół roku.
Czyli wcale to nie jest takie łatwe, prawda? Bo te wizy w innych krajach azjatyckich też tak jest, że właśnie góra 3 miesiące, a później trzeba już po prostu się zwijać.
Tak, Tajlandia się na to odbiera, to tak mogę dodać, bo Tajlandia chce wprowadzić, czy już wprowadziła wizę dla cyfrowych nomadów. Tylko tam musisz udowodnić, że jesteś cyfrowym nomadem, jakby, że masz albo swoją działalność, albo pracujesz dla kogoś, kto ci płaci kasę za to, że właśnie pracujesz online. No, a w Nepalu, nie wiem, czy to słychać, ale leci nade mną samolot. To jest kolejna rzecz, może powiem to teraz, że jest strasznie głośno w Nepalu i kolejna rzecz, która właśnie przemawia na niekorzyść tego miejsca, to jest to, że jest głośno nawet w nocy. Tak, od rana ludzie zaczynają życie, od 5 rano są sprzedawcy na rowerach, po prostu sprzedają co im, co tam, nie wiem, mogą, więc krzyczą od rana, od 5 rano swoje wszystkie towary, a w nocy po prostu jest bardzo dużo psów, które są bezpańskie. I no i po prostu psy w nocy, nie wiem, robią to co psy, czyli biegają w hordach, szczekają i się bawią i to jest naprawdę kolejny minus, o którym mogłabym wspomnieć przy okazji tego lecącego nade mną samolotu, bo no, Katmandu jest dość, no nie jest mało, ale lotnisko jest zaraz obok miasta, więc takie o tutaj są dodatki dźwiękowe.